Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego, a więc zastanawiamy się, medytujemy Słowo Boże, Pismo Święte na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. Będą to słowa Ewangelii, potem pierwsze i drugie czytania. Komentatorem dzisiaj będzie ksiądz dr Tomasz Bąk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a rodzima diecezja to diecezja rzeszowska.
Szczęść Boże, Szczęść Boże. Prowadzącemu i wszystkim radiosłuchaczom.
I zaczynamy od modlitwy pieśni do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca, bądź z nami. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjaciel, człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział też im przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie.
Takim słowem kluczem do tej niedzielnej Ewangelii niech będzie refren psalmu, który będziemy powtarzać podczas niedzielnej liturgii, a będą to słowa: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Wyrażamy tu prawdę, że Bóg jest dobry, łaskawy, Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem, a więc moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego zło? Skąd zło, które ciągle nas dosięga, które ciągle gdzieś w naszym życiu nam towarzyszy? I właśnie na to pytanie bardzo trudne, pytanie o zło, o genezę zła, o sposób usuwania zła i to skuteczny sposób usuwania zła, na te pytania będzie dawał odpowiedź Jezus w tej niedzielnej Ewangelii. Ewangelia, jak można dość łatwo zauważyć, składa się z trzech części. Pierwsza część to jest przypowieść o zasiewie i chwaście, później mamy przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie i wreszcie trzecia część to jest wyjaśnienie przypowieści o chwaście, a więc Jezus swoim uczniom, a przez to także i nam, wyjaśnia, co znaczy ta przypowieść o pszenicy i chwaście posianych na jednym polu. Mieliśmy w ubiegłą niedzielę, i to jest taki dość ważny kontekst tej dzisiejszej Ewangelii, mieliśmy przypowieść o dobrym zasiewie, a więc też była mowa o ziarnie, które napotykało na trudności. Jeśli słuchaliśmy z uwagą Ewangelii niedzielnej, była tam mowa o ziarnie, które padało na drogę, padało na miejsca skaliste, między ciernie. Było to ziarno, które napotykało na trudności, ale było to dobre ziarno, był to dobry zasiew. Natomiast w tej dzisiejszej Ewangelii, Ewangelii z najbliższej niedzieli, przypowieść dotyczy z jednej strony też dobrego nasienia, które zostało posiane na roli, ale pojawia się też i zły zasiew. A więc w ubiegłą niedzielę był dobry zasiew, natomiast w tą niedzielę mamy też i zły zasiew, jakiś chwast. Będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, co oznacza właśnie ten zły zasiew, ten chwast. Jezus wypowiada tę przypowieść tłumom, a więc odnosi się ona nie tylko do jakiegoś zawężonego grona, do grona jego uczniów, ale odnosi się do wszystkich i to tłumom tak wielkich, że jak możemy zobaczyć na początku tego rozdziału, z którego perykopa niedzielna jest czytana, na początku rozdziału 13, był to tłum tak wielki, że Jezus musiał wejść do łodzi, cały lud stał na brzegu i Jezus nauczał. I to nauczał nie w jakikolwiek sposób, ale nauczał, jak mówi Pismo Święte, przedkładając inną przypowieść. Mamy tutaj w języku greckim, siłą rzeczy od czasu do czasu odwołam się do języka greckiego i też do pewnych form, które w języku greckim oryginalnym występują, natomiast nie do końca są widoczne w polskim tłumaczeniu. Mamy tu czasownik paratithenai, który jest tłumaczony jako przedkładać, przedstawiać przypowieść, przypowieści, ale to nie jest takie zwykłe przedkładanie przypowieści, bo jeżeli popatrzymy do Starego Testamentu w greckim tłumaczeniu do tak zwanej Septuaginty, zobaczymy, że ten czasownik odnosi się przede wszystkim do Mojżesza. Mojżesz przedkładał, przedstawiał ludowi Słowo Boże. Ewangelia według świętego Mateusza to Ewangelia, która mówimy jest skierowana do judeochrześcijan, a więc chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Oni doskonale znali Stary Testament. I Jezus w tej Ewangelii jest przedstawiany jako nowy Mojżesz. Szczególnie to jest widoczne w rozdziale 5, kiedy Jezus wygłasza swoje kazanie na górze, wychodzi na górę, tak jak Mojżesz kiedyś wychodził na górę Synaj, tak jak na Synaju Mojżesz otrzymał przykazania, dekalog, który potem przekazał ludowi, tak Jezus na górze błogosławieństw przekazuje nowemu ludowi, swoim uczniom przekazuje właśnie prawo 8 błogosławieństw. A więc Jezus w Ewangelii świętego Mateusza jest przedstawiany jako nowy Mojżesz. I ten nowy Mojżesz przedkłada przypowieść, tak jak kiedyś Mojżesz ze Starego Testamentu przedstawiał ludowi Słowo Boże. Mamy chociażby w Księdze Wyjścia w rozdziale 19 takie słowa: Mojżesz powrócił z góry, zwołał starszych z ludu i przedstawił im wszystko, co Pan mu nakazał. A więc to jest uroczyste przedstawienie, przekazanie. To nie jest jakiekolwiek mówienie Jezusa, ale mówienie, które będzie odnosić się do spraw kluczowych i tak jak już zaznaczyłem, będzie się odnosiło do kwestii zła na świecie. Mówiąc o genezie zła, Jezus wypowie przypowieść o Królestwie Niebieskim i mówi: Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Mamy tutaj słowo jest podobne. Jeżeli znowu popatrzymy do języka greckiego, znajdziemy tutaj dość taką ciekawą, nietypową formę homoiotche, która jest to od strony gramatycznej tak zwany aorist pasywny, odnoszący się do przeszłości. Tego w języku polskim nie widać. My tłumaczymy jest podobne, natomiast w języku greckim mamy tutaj jakieś odniesienie do przeszłości, a więc można by powiedzieć jest podobne, ale też było podobne. To królestwo już ma swoją historię. To znaczy w momencie, kiedy Jezus wypowiada te słowa, nie rozpoczyna się Królestwo Niebieskie. To Królestwo Niebieskie, ono już trwa. Ono już ma swoją historię, a Jezus jest, można powiedzieć, takim ogniwem, ogromnie ważnym, jeśli najważniejszym ogniwem właśnie tego Królestwa Niebieskiego. Przedstawia przypowieść o Królestwie Niebieskim, mówiąc, że ono jest podobne do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Kim jest ów człowiek? Na razie jeszcze nie mamy tutaj tego wyjaśnionego, ale w słowach Jezusa, który będzie wyjaśniał tę przypowieść, już nawet w wersecie 27, będzie informacja o sługach gospodarza, a więc ten człowiek jest gospodarzem, jest nazwany gospodarzem, oikodespotes w języku greckim. Kim jest gospodarz w Ewangelii według świętego Mateusza? Nie chodzi tutaj na pewno o jakiegokolwiek człowieka, o jakiegokolwiek gospodarza, ale jeśli popatrzymy chociażby do rozdziału 20 w Ewangelii według świętego Mateusza, tam już w wersecie 1 znajdziemy takie słowa: Królestwo Niebieskie, więc znowu mamy słowa o Królestwie Niebieskim, podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy, a więc gospodarz, który najmuje robotników do swojej winnicy. Wiemy, że tym gospodarzem jest kto? Tym gospodarzem jest Bóg. Później będziemy mieć tych, którzy cały dzień pracowali, dostali tylko jednego denara, wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, szemrali przeciwko Bogu. A więc w pierwszym rzędzie ten termin gospodarz w Ewangelii według świętego Mateusza odnosi się do Boga, ale też w tej Ewangelii, jeżeli byśmy popatrzyli trochę wcześniej do rozdziału 10, ten termin odnosi się również i do Jezusa. Rozdział 10, werset 25. Jezus jest oskarżany o to, że działa mocą złego ducha i mówi: jeśli pana domu przezwali Belzebubem, tu mamy też oikodespotes, pan domu czy gospodarz, różnie można tłumaczyć właśnie ten termin grecki, a więc mamy Jezusa określanego jako pan domu, jako gospodarz. A więc tym, który sieje dobre nasienie na swojej roli, tym człowiekiem, tym gospodarzem jest kto? Jest Pan Bóg albo jest Jezus Chrystus. Bóg sieje nasienie na swojej roli. Ta rola należy do Niego. Czym jest ta rola? Ta rola, i tutaj już będziemy mieć odpowiedź w wyjaśnieniu, które pada z ust Jezusa, werset 38, rolą jest świat. Ta rola jest światem. A więc na świecie, która nazwana jest na świecie, który nazwany jest rolą i swoją rolą, świecie, który należy do Boga, Bóg gospodarz sieje dobre nasienie. Czym jest to, czy kim jest to dobre nasienie? Tutaj mamy przynajmniej podwójne znaczenie. Jeżeli popatrzymy już może bardziej do Ewangelii według świętego Marka, mamy tam przypowieść o nasieniu, które pada na drogę między ciernie, które pada na miejsce skaliste. Jezus tam wyjaśnia tę przypowieść, mówiąc: ziarnem jest Słowo Boże. A więc tutaj mamy pierwszą odpowiedź na pytanie, czym jest to dobre nasienie. To dobre nasienie jest ziarnem. To dobre nasienie jest Słowem Bożym. I gospodarz, czyli Bóg, sieje to Słowo, rzuca to Słowo, daruje to Słowo na swoją rolę, na świat, który do Niego należy. Mateusz tutaj podpowiada jeszcze jedno rozumienie tego dobrego ziarna, dobrego nasienia. W wersecie 38, dobrze mieć przed sobą tekst Pisma Świętego i wtedy łatwiej spoglądać do wersetów, o których mówię. Jezus tutaj wyjaśnia, rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa. Więc tym dobrym nasieniem jest albo Słowo Boże, albo tym dobrym nasieniem są synowie królestwa. Kim są ci synowie królestwa? No, to są ci, którzy byli posyłani przez Boga, są posyłani przez Boga, więc można powiedzieć już w Starym Testamencie to byli prorocy, w Nowym Testamencie to będą apostołowie, to będą uczniowie Jezusa, to będą, można powiedzieć, w takim szerokim znaczeniu, zarówno i w Starym, i w Nowym Testamencie, to będą misjonarze, których Pan Bóg posyła na swoją rolę, których Pan Bóg posyła na swój świat. A więc mamy gospodarza Boga, który sieje dobre nasienie. I co się dzieje teraz z tym dobrym nasieniem? Werset 25. Gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, a więc nieprzyjaciel tego człowieka, nieprzyjaciel gospodarza, i nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Gdy ludzie spali, a więc popatrzmy, gospodarz posyła swoich misjonarzy, gospodarz sieje słowo, sieje to dobre ziarno i powierza tę rolę, powierza opiece ludzi. A ludzie, mamy tutaj powiedziane, spali. A więc winę ponosi nie gospodarz, nie można obwiniać tutaj gospodarza o to, że spał. Jego zadaniem było tę rolę obsiać ziarnem, posłać swoich ludzi, synów królestwa, posłać misjonarzy. Tą ziemią mieli też zaopiekować się ludzie. Powierzył ziemię, powierzył świat też opiece ludzi. I co się dzieje? Ludzie spali. Mamy tutaj grecki czasownik katheudo, który ma znaczenie nie tylko związane z takim zwykłym ludzkim snem, ale ma też znaczenie o wiele głębsze, można powiedzieć znaczenie metaforyczne. Odnosi się do postawy ludzi wobec powtórnego przyjścia Chrystusa, mówimy wobec paruzji. Jeżeli popatrzymy do tej samej Ewangelii, do rozdziału 25 Ewangelii według świętego Mateusza, mamy tam przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, czy mówiąc wprost, pannach mądrych i pannach głupich. I w wersecie 5 mamy powiedziane, gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Chodzi tutaj o sen w oczekiwaniu na Pana Młodego. Chodzi o sen w oczekiwaniu paruzji, o sen w oczekiwaniu powtórnego przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa. W takim śnie znaleźli się ludzie, którzy mieli czuwać. Co jest efektem takiego snu, czy moglibyśmy powiedzieć takiego braku czuwania? Efektem jest to, że przychodzi echthros, przychodzi nieprzyjaciel, który nasiał chwastu między pszenicę. Na razie mamy tutaj powiedziane nieprzyjaciel, ale później na końcu Jezus wyjaśnia, kim jest ten nieprzyjaciel. Werset 39. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Mówi tutaj wprost i mówi bardzo otwarcie, tym nieprzyjacielem gospodarza, nieprzyjacielem Pana Boga jest diabeł, który nasiał chwastu między pszenicę. Popatrzmy tutaj, jakie jest to działanie diabła. Diabeł nie wymyśla niczego nowego, diabeł naśladuje gospodarza. Diabeł czyni właściwie to samo, co czyni gospodarz. Gdyby popatrzeć z daleka, trudno go odróżnić od gospodarza. Trudno go odróżnić od siewcy. Tak jak siewca siał, tak samo sieje teraz nieprzyjaciel, sieje zły duch. Jego trudno odróżnić i sieje chwast między pszenicę. Mamy tutaj takie trudne określenie tego chwastu, pojawia się słowo dzidzania, którego nie spotykamy nigdzie indziej w Ewangeliach, w całym Piśmie Świętym występuje tylko jeden jedyny raz. Mówimy, że jest to tak zwany hapax legomena, dlatego nie wiemy do końca, jak przetłumaczyć i polskie tłumaczenia różnie tutaj interpretują to słowo. Najbardziej takim ogólnym i bezpiecznym tłumaczeniem jest chwast. W niektórych tłumaczeniach wcześniejszych występuje konkol, chociaż pewnie dla wielu jest tutaj dość trudny do zrozumienia, dlatego że dzisiaj praktycznie konkol nie występuje, został całkowicie praktycznie z pól wytępiony, wyeliminowany. Jeżeli popatrzymy do różnych komentarzy na temat właśnie tego fragmentu Ewangelii, tej perykopy, znajdujemy tutaj takie łacińskie określenie tego chwastu, łacińskie określenie tej dzidzanie jako tak zwane lolium temulentum. Ono na język polski jest tłumaczone jako życica. To jest roślina, my ją spotykamy dość powszechnie, ale dzisiaj właściwie nie przypomina pszenicy. Natomiast chodzi tutaj o jakiś gatunek tej życicy, która, no jesteśmy 2000 lat wcześniej, kiedy jeszcze i pszenica pewnie wyglądała trochę inaczej, nie miała, nie wiem, ziaren, owoców tak dużych jak dzisiaj, więc życica upodabniała się bardzo właśnie do pszenicy. I właściwie mówi się, że kiedy wzrastała do wysokości pszenicy, była bardzo trudna do odróżnienia. Niektórzy uważali ją nawet za taką zdegenerowaną formę pszenicy. Sieje coś, co jest podobne do pszenicy, żeby trudno było odróżnić. Popatrzmy, jak ten nieprzyjaciel jest sprytny. Wykorzystuje noc, moment, czas, kiedy ludzie spali, zachowuje się podobnie do Pana Boga, można powiedzieć, parodiuje Pana Boga, też jest tym siewcą, który sieje ziarno na glebie, na roli, która do niego nie należy, bo ta rola należy do gospodarza, i sieje chwast, który początkowo jest bardzo trudny do odróżnienia od pszenicy. Gdybyśmy chcieli popatrzeć tutaj na pewien historyczny kontekst, można by zapytać, czy w ogóle takie zachowanie jest realne, czy jest realne sianie chwastu. Odpowiedź jest pozytywna, tak. Dlatego, że w prawie rzymskim była nawet przewidziana kara, surowa kara za tego rodzaju przestępstwo. A więc były osoby, które, nie wiem, z zemsty, z zazdrości szły na pole swojego wroga czy swojego sąsiada i na tym polu zasiewały po prostu chwast, zasiewały konkol. Popatrzmy, jak ten zły duch, jak ten nieprzyjaciel jest inteligentny. On swoją inteligencją często przewyższa ludzką inteligencję. Popatrzmy, jak jego działanie jest sprytne, jak on jest znakomitym psychologiem. Popatrzmy, jaki jest czas jego działania, gdy ludzie spali. Noc, ciemność, brak światła. Brak światła w życiu duchowym to jest też brak rozeznania, brak poznania prawdy, brak znajomości Słowa Bożego. Szatan się bardzo cieszy, kiedy nie znamy Słowa Bożego i bardzo mu zależy na tym, żeby w naszym sercu panowała noc, gdy idzie o świat Boży. Popatrzmy nieraz różne teleturnieje w telewizji, mamy różne skomplikowane pytania. Ludzie znają odpowiedzi na bardzo nieraz trudne pytania, a jeżeli padnie pytanie związane, nie wiem, z Pismem Świętym, związane z religią, nie ma odpowiedzi. jest milczenie. Na trudne pytanie, nieraz związane ze światem, człowiek potrafi odpowiedzieć w sposób perfekcyjny, jeżeli chodzi o sprawy Boże nie wie. Szatan się bardzo cieszy, jeżeli w moim sercu panuje noc, jeśli w moim sercu nie ma znajomości Słowa Bożego i on najbardziej działa w nocy. Ale też jest tylko złym duchem, jest tylko stworzeniem. Pan Bóg przewyższa o wiele bardziej, tutaj w sposób nieskończony przewyższa działanie szatana i Pan Bóg w nocy, właśnie wtedy, kiedy najbardziej działa szatan, Pan Bóg też w nocy dokonuje największych czynów. Popatrzmy na te szczególne noce. W Piśmie Świętym mamy chociażby noc wyjścia Izraelitów z Egiptu. No, wtedy było czuwanie. Wtedy ludzie nie spali, wtedy ludzie przygotowali się do wyjścia. Ci, którzy nie czuwali, ci, którzy spali, Egipcjanie, stracili swoich pierworodnych. Przeżyli śmierć kogoś bliskiego z rodziny. Natomiast u Izraela wtedy było czuwanie. I wtedy mamy przepiękne wyjście z niewoli egipskiej. Spożyty baranek, przepasane biodra, w ręku pochodnie. To jest czuwanie na cześć Pana. I ta Pascha, to czuwanie, wyjście z Egiptu, ta noc, ona znajduje potem swoje przedłużenie w szczególnej nocy Nowego Testamentu. Mówimy Wielkiej Nocy. To też jest noc, którą przeżywamy dzisiaj w liturgii jako noc czuwania, noc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To też jest noc, kiedy chrześcijanie powinni czuwać. Od samego początku, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, w tę noc chrześcijanie śpiewali psalmy, przyjmowali chrzest, brali udział w Eucharystii. Chodzi o moment, o noc, o czas, kiedy człowiek czuwa, kiedy nie pozwala działać temu złemu duchowi. No to co moglibyśmy zapytać, to kiedy w takim razie mamy spać? Czy chodzi tutaj tylko o takie fizyczne czuwanie? Czasem potrzeba i takiego fizycznego czuwania. Czasem potrzeba i takiej nocnej modlitwy, nocnej adoracji. Adorowania, modlitwy Pana Jezusa wtedy, kiedy inni śpią. Ale na pewno chodzi tutaj też o pewien głębszy wymiar nocy, o głębszy wymiar czuwania. Ten sen jest znakiem jakiegoś lenistwa, jakiegoś niedbalstwa, jakiegoś może łatwego zrażania się byle pokusą, byle trudnością. Może jest znakiem odkładania duchowych spraw na później. Ile ludzi mówi, jeżeli przejdę na emeryturę, to wtedy będę chodzić na wszystkie różańce, na wszystkie litanie. To z tego też najbardziej się właśnie cieszy zły duch. Dla Pana Boga liczy się to, co teraz. I teraz człowiek ma czuwać, ma nie pozwolić na to, aby w jego sercu, wskutek jego lenistwa, niedbalstwa, jakiegoś zrażania się pokusami, trudnościami, ma nie pozwalać na to, aby w jego sercu zapanowała noc. Szatan jest bardzo inteligentny, wykorzystuje tę noc, wykorzystuje tutaj ludzką opieszałość, zasiewa chwast i popatrzmy, co robi, nie przejmuje się tym chwastem, znika. Ten chwast będzie rósł własną mocą. To zło, ono będzie wzrastać, zasiewa i odchodzi. Dlaczego? Dlatego, że ten chwast znajduje też w człowieku swojego sprzymierzeńca. Dlaczego? Dlatego, że w człowieku jest wiele zranień, w człowieku jest wiele skłonności do zła i w tych zranieniach, gdzie powinien zadziałać Pan Bóg, w tych zranieniach, w różnych trudnościach, w skłonności do grzechu, gdzie powinien człowiek otworzyć swoje serce na Boga, na Boże działanie, nieraz otwiera swoje serce w tych miejscach bardzo trudnych, poranionych na działanie zła. A więc to zło często znajduje w naszym sercu sprzymierzeńca, znajduje dobrą glebę i wzrasta. Wzrasta w sposób bardzo przewrotny. Na początku trudno odróżnić je od pszenicy. Zło ma pozór dobra. Bardzo mało ludzi popełnia zło dla zła. Są pewne, nie wiem, grupy satanistyczne, gdzie, nie wiem, człowiek popełnia zło dla zła, ale bardzo często człowiek popełnia zło, które ma, czy wybiera zło, które ma pozór dobra. Jeśli popatrzymy, nie wiem, pierwsze karty Pisma Świętego, Księga Rodzaju, Ewa widzi, że owoc jest dobry do jedzenia, jest rozkoszą dla oczu, nadaje się do poznania wiedzy, a więc to zło przybiera pozory, przybiera wygląd dobra. Początkowo chwast jest podobny do pszenicy. Dopiero gdy zboże wyrosło, gdy wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast, wtedy zauważono, że to nie jest tylko pszenica. I co się dzieje? Słudzy gospodarza przyszli i pytają: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Kim są owi słudzy, o których mowa jest w Ewangelii. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jezus, kiedy wyjaśnia przypowieść, nie mówi o tych sługach, kim oni są. Można tylko zauważyć, że są kimś innym niż żeńcy, bo w wersecie 30 mamy słowa: pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast, później pszenicę. I Jezus będzie wyjaśniał, kim są owi żeńcy, później w wersecie 39, mówiąc, żeńcami są aniołowie, natomiast nie mówi, kim są słudzy. Żeńcami są aniołowie. Do końca nie wiemy, kim są ci słudzy. Można powiedzieć, że są to jacyś ludzie dobrej woli, ludzie, którzy przychodzą do gospodarza, którzy chcą działać, chcą uporać się z tym chwastem, ale to są ludzie, którzy myślą po swojemu, którzy reagują po ludzku. Widzą chwast, no to trzeba wyrwać. Widzą chwast, to trzeba działać natychmiast. Takie jest działanie ludzkie. Właściwie ich propozycja tutaj, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia, czy chcesz, abyśmy poszli, zebrali chwast, właściwie ich propozycja działania wydaje się zupełnie nierealna. No wyobraźmy sobie pole, które jest zasiane, nie wiem, pszenicą, między tą pszenicą jest chwast i teraz, nie wiem, hektar pola i słudzy chcą iść i zbierać z pomiędzy pszenicy chwast. Chcą robić rzeczy, które są nierealne, ale działają pod wpływem jakiegoś impulsu, działają pod wpływem uczucia, chcą natychmiast jakiegoś skutku. Tutaj mamy jakąś porywczość. Ta porywczość często zasłania też człowiekowi drugą osobę i dlatego no, spodziewają się, że spotka jakaś pochwała, że gospodarz powie tak, idźcie, no, powyrywajcie ten chwast, a spotykają się z reakcją zupełnie niespodziewaną. Nie. Gospodarz mówi nie, on im odrzekł nie, abyście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Nie wyrywajcie na razie tego chwastu. Dlaczego? Dlatego, że myślicie po ludzku, dlatego, że chcecie dokonać rzeczy niemożliwej, dlatego, że jesteście tylko ludźmi, a ludzie widzą źle. Ludzie dostrzegają pewien szczegół tylko i nieraz ten szczegół, nie wiem, powiększają w jakichś soczewkach egoizmu, pewności siebie, pychy. My nie widzimy tak, jak widzi Pan Bóg i często człowiek nawet i z dobrej woli, nawet człowiek, który ma dobre zamiary, ale łatwo może popaść w jakieś działanie tutaj trochę takie fanatyczne i w tym dobru może też być wiele zła. Dlatego reakcja jest tutaj odmowna. Nie, nie chodźcie, nie zbierajcie na razie tego zła, abyście zbierając chwast nie powyrywali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Czym jest to żniwo? Żniwo już i w Starym Testamencie jest tutaj zapowiedzią, takim obrazem końca świata, sądu ostatecznego. I Pan Bóg mówi, ostateczne rozliczenie się ze złem należy do mnie. Gospodarz mówi, przyjdzie czas, kiedy z tym złem się rozliczę. No to jak? Trzeba by tutaj w takim razie trzeba pozwolić na to zło? Co teraz mamy robić? Mogliby zapytać ci słudzy. My możemy zapytać, czy mamy w takim razie nie reagować na zło? Mamy w takim razie czekać na koniec świata gdzieś, no, który przyjdzie nie wiadomo kiedy z założonymi rękoma? No, pewnie nie. I tutaj trzeba by popatrzeć też do kontekstu całej Ewangelii, która mówi o sądzie, a szczególnie zwróciłbym tutaj uwagę na Ewangelię według świętego Jana, na rozdział 16 tej Ewangelii, werset 11, kiedy Jezus mówi, że władca tego świata został już osądzony. A więc ten sąd, on się już rozpoczął. W teologii mamy tutaj takie określenie już, ale jeszcze nie. On już się rozpoczął. Dzieło Jezusa, szczególnie misterium Jego Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania, ono już było początkiem tego sądu. Ten świat już zaczyna, można powiedzieć, być sądzony. Jesteśmy na ostatnim etapie tego Bożego działania. Rozpoczyna się misterium rozliczenia ze złem. Ale popatrzmy, jakie to jest misterium. Jak dokonuje się usuwanie tego zła ze świata. Nie odruchem jakiegoś odwetu, konkretu, nie odruchem jakiegoś impulsu, odruchem jakiegoś uczucia. Zło jest zwyciężane, ale jest zwyciężane przez Jezusa na krzyżu. Sąd Jezusa to jest krzyż. Sąd Jezusa to jest miłość. Sąd Jezusa to jest miłosierdzie. Święty Paweł powie w liście do Rzymian: zło dobrem zwyciężaj. A więc nie mamy siedzieć i czekać z założonymi rękami, ale działać tak, jak działa Jezus. Nie zemstą, nie odwetem, zwyciężać paschalnie. Na pewno nie działać pod wpływem jakiegoś impulsu, jakiejś chwili, na własny rachunek rozliczać tutaj to zło, bo można popaść w fanatyzm, można popełnić wiele błędów, rozliczać paschalnie, rozliczać przez Boży sąd. Rozliczać cierpliwie, rozliczać też z życzliwością, przecierać oczy dzięki Słowu Bożemu, powierzać ten Boży sąd Panu Bogu, oddawać też ten sąd w ręce Boga. Całe szczęście, że ci słudzy przychodzą do gospodarza i pytają: Panie, czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali? Całe szczęście, że przychodzą i pytają, że jest ten dialog pomiędzy sługami a Bogiem, że nie ma u nich działania jakiegoś na własną rękę. Mogliby uszkodzić i pszenicę. Wyrywanie zła bez miłosierdzia mogłoby uszkodzić pszenicę, mogłoby zniszczyć człowieka. Trzeba tutaj bardzo uważać, trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Kiedyś zadano matce Teresie z Kalkuty takie pytanie. Redaktor zadał jej pytanie, co według niej jest największym złem Kościoła. Matka Teresa odpowiedziała: ja i ty. Trzeba zacząć przede wszystkim od siebie, wszelkiego rodzaju rozliczania, ale rozliczanie też poprzez krzyż, usuwanie serca, usuwanie zła z mojego serca trzeba też rozpocząć poprzez krzyż w sposób paschalny, tak jak Jezus, oddając to w ręce Jezusa, ten sąd oddając w ręce Boga. Co jest największym złem Kościoła? Ja i ty. Muszę zacząć naprawę Kościoła, usuwanie tego konkolu, tego chwastu przede wszystkim od mojego serca. A więc podsumowując tę pierwszą część Ewangelii, Jezus na pytanie skąd zło odpowiada: zło pochodzi od nieprzyjaciela. Pan Bóg nie jest źródłem zła. Pan Bóg posiał dobre nasienie. Nieprzyjaciel przyszedł i posiał chwast, a więc zło nie pochodzi od Boga, zło pochodzi od nieprzyjaciela. Jak należy to zło eliminować? Z wielką tutaj ostrożnością i na pewno nie działać pod wpływem uczuć, nie działać pod wpływem jakiegoś, nie wiem, pośpiechu, emocji, uczucia, bo można też narobić wiele jeszcze większego zła, niszcząc pszenicę. Jezus też swoim uczniom nie pozostawia złudzeń. Zło będzie istnieć do końca świata. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, wyeliminować całkowicie zło, to popadałby tutaj w jakąś iluzję. Zło będzie istnieć do końca świata, ale to zło ma też człowieka mobilizować do czego? Do utwierdzania się jeszcze bardziej w swojej tożsamości Jezusowego ucznia, w utwierdzaniu się w tym, że jestem pszenicą, że chcę być pszenicą, chcę być tym dobrym ziarnem posianym przez gospodarza. I już bardzo krótko, uzupełnieniem tej pierwszej części Ewangelii są dwie kolejne przypowieści. To znaczy przypowieść znowu o Królestwie Niebieskim, które jest podobne do ziarna gorczycy. I tutaj znowu mamy jakiś paradoks, bo mamy ziarno, które jest najmniejsze ze wszystkich ziaren. No, od strony takiej, nie wiem, botanicznej pewnie ktoś miałby tutaj jakieś zastrzeżenia, ale chodzi o przysłowiowe potraktowanie tego ziarna gorczycy jako ziarna najmniejszego i ziarna, które jest tak małe, ale wyrasta do ogromnych, do wielkich rozmiarów, jak krzew gorczycy. Ono sięga mniej więcej, nie wiem, 2-3 metry wysokości. A więc chodzi o pewien obraz czegoś, co na początku jest nieznaczne, na początku jest małe, na początku jest jakieś pozornie bezradne, ale wyrasta w coś, co stanie się tutaj nawet miejscem zamieszkiwania, wołania ptaków podniebnych. To jest taki piękny symbol Bożej opieki. W księdze, szczególnie tutaj proroka Ezechiela, mamy mowę o cedrze, już nie o ziarnie gorczycy, ale o cedrze. I mowa jest, że wszystko ptactwo pod nim, pod tym cedrem zamieszka. Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. Tutaj mamy małe ziarenko gorczycy, wyrasta w jakiś krzew, wyrasta w jakieś drzewo, także staje się schronieniem, staje się takim symbolem opieki. Z tego małego ziarenka wyrasta wielkie drzewo. Chodzi tutaj nie tylko o przypowieść rozumianą dosłownie, ale oczywiście przypowieść przenosi nas do znaczenia przenośnego, metaforycznego, co wyrasta z tego małego ziarna. Wyrasta drzewo krzyża. Z małego ziarna, z tego ziarenka owiniętego w pieluszki wyrasta drzewo krzyża. I to drzewo krzyża staje się tutaj takim miejscem, które przygarnia, miejscem, które przyciąga, staje się tutaj takim symbolem opieki. To właśnie w cieniu krzyża setnik powie, prawdziwie ten był Synem Bożym. To jest jakiś paradoks. W cieniu krzyża nikt nie powinien wypowiedzieć tych słów. Wszyscy powinni być zgorszeni Jezusem. On mówi, prawdziwie ten był Synem Bożym. On jest takim ptakiem, który właśnie w cieniu tego krzyża znajduje tutaj schronienie i odkrywa prawdę. No i jeszcze jedna przypowieść o zaczynie, które potrafi przemienić trzy miary mąki. To jest ogromnie dużo, trzy miary mąki. Jeżeli jedna miara to jest ponad 10 kg, więc mamy około 40 kg mąki. Z tego ktoś przeliczył, że można by upiec chleb dla około 150 osób. Mały zaczyn, a potrafi zakwasić tak wielką ilość mąki. A więc to działanie Pana Boga, ono pozornie jest niewielkie, ono pozornie jest małe, ono pozornie jest słabe, ale na końcu prowadzi do wielkiego drzewa, prowadzi do tego, że całe ciasto się zakwasza, prowadzi do wielkiej potęgi, prowadzi do zwycięstwa i także do tego zwycięstwa nad złem. Pan Bóg tutaj w tej przypowieści Jezus pyta każdego z nas, czy mi ufasz? Czy mi ufasz do tego stopnia, że będziesz powierzał zło w moje ręce, abym ja cię uczył, jak należy to zło rozwiązywać, jak należy to zło eliminować? I czy do tego stopnia mi ufasz, że chociaż jestem tym maleńkim, pozornym, najmniejszym ziarenkiem, potrafię wyrosnąć wielkie drzewo i w moim cieniu znajdziesz schronienie? Czy do tego stopnia mi ufasz?
Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawa, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
To już bardzo krótko na temat tego pierwszego czytania. Ono nas podprowadza też pod Ewangelię, którą przed chwilą żeśmy rozważali. Zwróćmy uwagę, że w pierwszej części, rozdział 12, mamy słowa określenia, które odnoszą się do wielkości Boga. Bóg, który ma pieczę nad wszystkim. Bóg, który ma moc. Ta moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz, a więc mamy moc, wszechwładzę, potęgę, pieczę nad wszystkim. Bóg jest wielki, ale z drugiej strony, i to jest druga część tego pierwszego czytania, potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. Jesteś wielki, potężny, ale równocześnie jesteś miłosierny. I co więcej, nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. Tutaj mamy klucz też do postępowania. Sprawiedliwy powinien miłować ludzi. Często mówimy, myślę, że to jest znane stwierdzenie, eliminować błąd, eliminować grzech, ale szanować grzesznika. Dlaczego? Wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Dopóki człowiek żyje, dopóty ma szansę nawrócenia. Bóg wielki i potężny, ale rządzi z wielką oględnością, sądzi łagodnie i tej łagodności, a przede wszystkim szacunku do człowieka, Pan Bóg uczy swój lud. Nauczyłeś swój lud, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. Naśladuj Jezusa, moglibyśmy powiedzieć, który modli się za swoich prześladowców na krzyżu, a prosi Boga: Ojcze, odpuść, bo nie wiedzą, co czynią. Prosi o przebaczenie, modli się, ale też i tłumaczy, bo nie wiedzą, co czynią. On, zwróćmy uwagę, osłania tych swoich oprawców. A więc Bóg, Jezus, chce ocalić, chce okazać miłosierdzie. To jest trudne do zrozumienia. My byśmy chcieli, mówiąc my, mówię tu też o sobie, rozwiązywać kwestie zła, eliminować zło po swojemu, po ludzku. Ta Ewangelia jest trudna, to Słowo Boże jest niezrozumiałe, ale popatrzmy na pewne przykłady też, które mamy w Ewangelii. Jezusa, który rozmawia z Samarytanką, kobietą, która idzie czerpać wodę w południe, kiedy nikt nie chodził czerpać. Dlaczego? Dlatego, że była kobietą grzeszną, dlatego, że wstydziła się swojej przeszłości, a później nie boi się, idzie do swoich rodaków i krzyczy: znalazłam Mesjasza, Jezus jest Mesjaszem. Popatrzmy na Nikodema, który przychodzi pod osłoną nocy. Jezus go nie odrzuca, Jezus nie mówi: jesteś ze stronnictwa faryzeuszów, odejdź ode mnie, nie chcę z tobą mieć niczego wspólnego. On przychodzi pod osłoną nocy. Jezus go nie wyrzuca. Jezus go szanuje. A potem co? Potem ten Nikodem przyjdzie i poprosi o ciało Jezusa z krzyża. Popatrzmy na Piotra, który Jezusa się zapiera, a potem Jezus będzie go pytał. Ewangelia według świętego Jana trzykrotnie: czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz, paś owce moje. Popatrzmy na dobrego łotra na krzyżu, którego Jezus też nie potępia, ale daje mu szansę do końca, do ostatniego momentu. Dziś ze mną będziesz w raju. Ta logika Ewangelii, ona jest bardzo trudna do zrozumienia. To jest logika Boga, to jest logika Chrystusowej Paschy, logika Jezusowego krzyża. Bóg, który rozprawia się ze złem poprzez dobroć i poprzez miłosierdzie. A co jeżeli ja nie potrafię, co jeżeli ja wewnętrznie się buntuję, co wtedy powinienem robić? Tutaj podpowie nam jeszcze drugie czytanie, jak należy wtedy postępować.
Czytanie jest z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Święty Paweł w swoim liście nie wymaga tutaj jakiejś doskonałości od chrześcijan. Sam ma doświadczenie swojego życia, swojej słabości. Zakłada też, że chrześcijanie chodzą trochę w takiej ciemności. No nie do końca wszystko jest im jasne i wyraźnie tutaj powiedziane. Są trochę, można powiedzieć, jak Abraham, który wyrusza w nieznane. I w tej wędrówce mamy przewodnika. Tym przewodnikiem jest Duch Święty. Dlatego Paweł powie, gdy nie umiemy się modlić, a te słowa należy odnosić nie tylko do modlitwy, ale do rozpoznawania również woli Boga, gdy nie umiemy rozpoznawać woli Boga, sam Duch staje się taką siłą wiodącą w kierunku właśnie wypełniania tej woli Bożej. A więc co jeżeli nie potrafię działać? Co jeżeli chciałbym rozwiązywać to zło po swojemu? No pierwsze, nie działać pochopnie, nie wyrywać tego chwastu z całego pola, na którym rośnie pszenica, bo i tak okaże się to w wielu przypadkach niemożliwe do wykonania. Możemy też popaść w jakiś fanatyzm. A więc pierwsze, nie działać pochopnie i po drugie, prosić o pomoc też Ducha Świętego, aby w danej sytuacji, każda sytuacja jest inna, aby nauczył mnie rozwiązywać to zło, rozprawiać się ze złem w sposób paschalny, tak jak chce Jezus. Kiedy nie mogę sobie poradzić z moimi uczuciami, z moimi racjami, kiedy chciałbym działać po swojemu, święty Paweł powie, proś wcześniej Ducha Świętego. On przychodzi z pomocą naszej słabości i przyczynia się za nami w błaganiach. To On stanie się tutaj takim wyznacznikiem, taką drogą wiodącą w kierunku pełnienia woli Bożej. Uwierzyć w Ducha Świętego, który będzie mnie prowadził, tak jak kiedyś Bóg prowadził Abrahama.
Drodzy Państwo, już zapraszamy do kontaktu w czasie naszej audycji trwającej oczywiście na żywo, szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem, komentatorem Słowa Pisma Świętego najbliższą niedzielę liturgii Słowa jest ksiądz dr Tomasz Bąk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, diecezja rzeszowska jako miejsce pochodzenia z diecezji. I telefony dla Polski naszej północnej, uwaga, telefon 655-2355, dla Polski południowej 56-655-2356, dla zagranicy 48-56-655-2333, 48-56-655-2366. Zapraszamy do rozmów, zapraszamy do pytań, do też takich naszych pewnie myśli związanych z tymi czytaniami najbliższą niedzielę. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa.
Szczęść Boże, witamy Panią Barbarę, szczęść Boże.
Proszę ojców, jest takie powiedzenie ludowe. Dzień do pracy, noc do spania, a kto nie odpoczywa, ten grzeszy. Ja już to kiedyś przemedytowałam, bo również w moim życiu zasiano konkol i tak się zastanawiałam, czy mogłam czemu zapobiec, ale w tej medytacji przyszła taka świadomość, że to, że się śpi nocą, jest normalne i dobre, bo nie da się ciężko pracować i nie spać. A konkol zawsze zostaje zasiany podstępnie i zrasta korzeniami. Dlatego dobro ze złem w naszym życiu bywa splątane, a wyrywanie jednego szkodzi bardzo drugiemu i dobro nie zawiązałoby się, gdyby zostało wcześniej wyrwane, bo by się zniszczyło, nie zawiązałoby się w kłosy, nie wydałoby mąki, która jest przecież podstawą do wypieku życiodajnego chleba. A my mamy nauczyć się żyć nie pod kloszem, nie w sterylnych warunkach i nie w cieplarni. Pamiętam, że pytałam panie, dlaczego tak, a usłyszałam w swoim sercu, żebyś była wytrwała w cierpieniu. My musimy poznać właściwą swoją tożsamość, działać mimo niesprzyjających okoliczności i właśnie być wytrwałymi w życiu i w przeciwnościach i owocować tam, gdzie nas Pan Bóg zasiał. W tym tygodniu czytałam taką psychologiczną właśnie opowieść, że wiele osób, ach, gdybym miała innych rodziców, gdybym miała innego męża, wiele osób po prostu nie rozwija się, bo patrzy w przeszłość. Nie, trzeba grać tymi kartami, które mamy w ręku i patrzeć ku górze, ku Bogu, ku słońcu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No właśnie, dziękuję pani Barbary, że oddaję głos księdzu Tomaszowi, ale jest taki syndrom, prawda, księdzu Tomaszu, tak się ma mówić, podwójnego brzegu, że jeżeli jedno się zdaje, że będąc na prawym brzegu patrzymy, o tam na lewym jest życie, dla nas szansa, prawda?
O, to zawsze.
Przechodzimy przez rzekę, tak? Jesteśmy na lewym, o na prawym, to by było. Ale to tak na marginesie. Dziękuję pani Barbaro, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
Słuchamy księdza.
Pozdrawiamy i dziękujemy. No właściwie nic dodać, nic ująć. Tutaj mówiłem o tym śnie, o tym właśnie braku czuwania, nie tylko w znaczeniu takim fizycznym. Noc oczywiście, że służy do spania, do odpoczynku. Natomiast no przede wszystkim chodziło tutaj o taką noc duchową, kiedy człowiek dopuszcza do siebie takie trochę rozleniwienie, całkowity brak czuwania. Natomiast też zwracałem uwagę, że Jezus podkreśla, iż no, będziemy z tym złem zmagać się do końca czasów. Nie będziemy żyć pod kloszem. Żyjemy w świecie, gdzie jest i dobro, i zło. Tutaj przypomina mi się, nie wiem, taki cytat chyba z Fausta o działaniu też zła jako no tej siły
odwiecznej,
właśnie
tak,
odwiecznej, tej siły cząstka mała, która złego pragnie, a dobro działa, prawda? Dzięki złu, paradoksalnie, ale człowiek może też jakoś, no nie wiem, też się rozwijać, jeżeli tutaj działa z pomocą Boga. No gdyby nie było chorób, nie byłoby lekarzy, nie byłoby, nie wiem, jakiegoś wolontariatu, nie byłoby naszej pomocy, naszego starania się, naszego rozwoju w kierunku właśnie drugiego człowieka, także możemy też to wykorzystać do naszego wzrostu. A no, jak najbardziej tutaj to ludzkie spanie, brak czuwania można też utożsamiać z takim gdybaniem, gdyby był inny mąż, gdyby była inna żona, gdybym, nie wiem, był starszy, był młodszy, ale to jest też podstępne działanie złego ducha. Dla Pana Boga liczy się to, co teraz, liczy się dzisiaj, nie to, co będzie jutro, nie wiem, za 10 lat, ale liczy się to, jaki jestem, w którym miejscu znajduję się właśnie teraz, w dniu dzisiejszym.
Przy czym te przykłady zawsze z chorobami o tyle są trudne, że wypowiadają mi ludzie zdrowi, prawda?
Oczywiście.
Tu powinniśmy słuchać na przykład chorych, którzy mają doświadczenie, które nam mówią, czy to tak, choroba jest takim dobrym próbą, bo się rozwija medycyna, bo lekarze mają i tak dalej, ale wiadomo, że mówimy to z wielką taką atencją.
Mówię z pewną przesadą
tak,
też.
I te przykłady są zawsze, nawet, no mówimy, kulejące, prawda?
Tak.
Także i te może nieraz za mało wiemy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy panią.
Chciałam powiedzieć, bo ja się dopiero 3 lat nawróciłam. No jeśli chodzi o Pismo Święte, to przeczytałam już Pismo Święte, Nowy Testament, no Stary Testament powolutku czytam. No właściwie to w życiu i właśnie w takim teraz ostatnim czasie spotkałam się dużo ze złem, ale i z dobrocią też i bardzo po prostu no jestem wdzięczna, że tak po prostu można to w Radiu Maryja powiedzieć, że ja mogę to Radio Maryja słuchać i dla mnie to jest wszystko, co ja żyję tym właściwie. No tylko jak mówię, że się nawróciłam późno i wstyd mi powiedzieć nawet, że tak nie przeczytałam całego Pisma Świętego, ale staram się codziennie po troszeczku Stary Testament, bo Nowy to już przeczytałam, ale jeszcze miałam pewne takie wątpliwości, No a dzisiaj to mi dało po prostu tak zrozumieć to wszystko. Mm-hmm.
A co znaczy, pani Janine, jeżeli możemy wiedzieć, że nawróciłam się? Jak to wyglądało? Czy pani była całkowicie niewierząca, czy po prostu
taka letnia, tak? Taka byłam wierząca, tylko po prostu no, wprowadzili mnie pewni ludzie w takie no, inne życie. No i taka byłam sama tutaj, bo ja w Żarach mieszkam, miałam problemy właśnie i tak się wprowadziłam, ale teraz już jestem normalnie już tak nawrócona i żyję po prostu życiem katolickim i czytam bardzo dużo, bo tylko mam oczy chore i tak nie zawsze mogę dużo przeczytać, ale jestem bardzo szczęśliwa, że mogę chociaż...
To trochę. Pani Janino, są też możliwości, że można słuchać Pismo Święte, tak zwane audiobooki, są nagrywane, aktorzy czytają pięknie, to też jest możliwość. Proszę się nie zniechęcać i nie przerywać tego pięknego nawyku i potrzeby serca.
Mm-hmm. Bardzo gratuluję tutaj właśnie takiej przyjaźni, widać, z Pismem Świętym. Czasami się zrażamy, bo mówimy, czytam, ale nie rozumiem, ale ja bym powiedział, czytaj i wypełniaj tyle, ile rozumiesz, tyle, ile człowiekowi jest potrzebne, Pan Bóg będzie dawał, a jeżeli człowiek jest otwarty, też modli się do Ducha Świętego, to nie wiem, Pan Bóg pośle, czy jakiegoś człowieka, czy podsunie jakiś komentarz, czy jakieś czasopismo, gdzie to Słowo Boże będzie jakoś też się i wyjaśniać, rozjaśniać, nie wiem, no daj Boże, ktoś włączy Radio Maryja akurat, kiedy mamy audycję i jedno zdanie, czy jedno słowo, które akurat będzie mu potrzebne, usłyszy. I też się cieszę tutaj właśnie, po pierwsze właśnie z tej przyjaźni z Pismem Świętym, natomiast po drugie cieszę się z tego, co też tutaj pani Janina na początku powiedziała, mianowicie jest zło, ale jest też wiele dobra i tutaj nawet o wiele więcej tego dobra. No całe to pole jest zasiane pszenicą, prawda? To nie jest, że gdzieś tam tylko na obrzeżu pola rośnie kilka roślinek pszenicy. Nie, całe pole zasiane pszenicą i chyba to jest też ogromnie ważne w naszej pracy takiej duchowej nad samym sobą, żeby no przede wszystkim zwracać uwagę też na to, co dobre, na to, co pozytywne. Jeśli się pójdę do przodu, jeśli będę tylko się zatrzymywał, nie wiem, na mojej przeszłości, na moich grzechach, na moich, nie wiem, jakichś czarnych plamach, no będzie mi trudno po prostu iść do przodu. Natomiast przede wszystkim tutaj zwracać się ku temu, co dobre właśnie, zwracać uwagę na to, co pozytywne też w naszym życiu.
Dziękujemy, mamy telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Elżbieta, ja dzwonię ze Szwajcarii. Ja witam naszych ojców bardzo, bardzo serdecznie. Ja mam pytanie, to znaczy się, ja mieszkam tu w Szwajcarii 6 lat, mieszkam 20 lat w Niemczech. Po prostu mam bardzo różne doświadczenia, jestem oczywiście katoliczką i właśnie teraz chodzi mianowicie o taką sprawę, że zamieszkała pani, która jest po prostu okultystką i proszę mi tylko, mam takie pytanie, czy ja mogę się tej kobiety obawiać? Po prostu, no nie wiem, ale od kilku miesięcy ta pani tu mieszka, a wiem, że zajmuje się naprawdę takimi różnymi jakimiś to są jakieś uzdrowienia, zresztą to jest wszystko powiązane z jakąś taką naprawdę czarną magią. Ja się w ogóle dopytywałam i szukałam tego, co to w ogóle jest, jaki ona ma dyplom, co to w ogóle jest. Ja wiem, że należy zło dobrem zwyciężać, ale proszę mi uwierzyć, że ja naprawdę jestem przerażona. Ja się tej kobiety po prostu boję. Widząc ją, ja po prostu nie wiem naprawdę, co mam robić. Prosiłabym naprawdę o radę. Co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Wiem, że trzeba być dobrym. Jestem katolikiem, jestem kobietą wierzącą, praktykującą i bardzo bym prosiła o radę, naprawdę. To mi naprawdę nie daje spokoju. To trwa naprawdę krótki czas, to jest kwestia naprawdę kilku miesięcy.
Pani imię? Pani Elżbieta.
Elżbieta, tak.
Pięknie. Dziękuję pani Elżbieto, pozdrawiamy. Księże, profesorze, Biblia też tutaj pomaga.
No trudno tutaj, nie wiem, udzielić.
Ja mam jakieś... takie trzy porady, jeśli mogę. Mm-hmm. Pierwsza rzecz, niech pani nie korzysta nigdy z usług tej pani, prawda? Na żadne wróżby, najlepiej nic od niej nie pożyczać, nie brać, nie dostawać. Też nie bawić się w egzorcystę, żeby pani na przykład wzięła wodę święconą i tą kropiła ją czy coś, bo diabeł, jeżeli jest ona, ta osoba jest opętana, to on się potem mści, jeżeli ktoś nie ma władzy, prawda? Tej biskupie pochodzącej od Chrystusa. Ale możemy tak sami mieć wodę święconą w domu, medalik na szyi poświęcony i modlitwy odmawiać nawet, prawda? To te proste, może egzorcyzm tutaj świętego Michała Archanioła. No i takie porady praktyczne.
I też jeszcze jeden element bym dodał, chyba to, czego najbardziej boi się zły duch, to jest łaska uświęcająca.
Łaska uświęcająca, tak.
Żyć w łasce uświęcającej. To jest najlepszy taki pancerz przed działaniem właśnie złego ducha. Też jeżeli pani należy do jakiejś wspólnoty parafialnej, też dobrze by było, nie wiem, może nawet i anonimowo, ale też prosić inne osoby właśnie o modlitwę, nawet nie podając imienia, za kogo jest ta modlitwa, ale po prostu też dużo, dużo modlitwy takiej wspólnotowej.
Tego natomiast tak, i chyba trzeba zapewnić księże, doktorze, że jeżeli pani nie będzie chciała się otworzyć na te moce złe, korzystać z tej posługi, z tej usługi, prawda, z tych wróżb i tak dalej, to na pewno nie jest tak, że ta osoba może zrobić krzywdę bezpośrednio, prawda?
Tak, więc tu
nie ma tego przyzwolenia i modlitwa, zaufanie Panu Bogu.
Tak jest. I przede wszystkim mówię, ten najlepszy pancerz to jest łaska uświęcająca. Tego najbardziej szatan się
boi. I lęka. Nie wiem, czy podsumowanie będziemy robić, jakie ma ksiądz doktor zwyczaj. Tak zwane to, co ksiądz profesor Witczyk mówi, to takie jeszcze ostatnie, że tak powiem, akomodacja, tak?
Ostatnie słowo, więc zbierając tutaj te myśli, chciałbym zwrócić uwagę na to, co już zostało tutaj powiedziane i w takich może kilku punktach przedstawić. Po pierwsze, widać, że już Stary Testament nas przygotowuje do przyjęcia Boga, który jest miłością. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie, rządzisz nami z wielką oględnością. To nie jest tak, że Stary Testament przedstawia Boga potężnego, jakiegoś mściciela. Nie, on już przygotowuje serce człowieka do przyjęcia tej największej miłości, jaką jest właśnie miłość Jezusa Chrystusa i jego krzyż. To by było po pierwsze. Po drugie, to co już też kilka razy zostało powiedziane, Jezus nie pozostawia złudzeń. Świat, w którym żyjemy, to świat, gdzie istnieje dobro, istnieje zło i na to nie możemy się oburzać. Nie żyjemy pod kloszem, jak tutaj właśnie mówiła jedna z naszych słuchaczek. Żyjemy w realnym, w normalnym świecie. Walka ze złem powinna być prowadzona nie naszymi, tylko ludzkimi takimi metodami, a szczególnie nie działać tutaj pod wpływem jakichś uczuć, emocji, bo można narobić więcej zła niż dobra, ale powierzać też to wszystko i prosić Ducha Świętego, każdy przypadek jest inny, o to, aby pomagał nam odkryć wolę Bożą, aby wstawiał się za nami w błaganiach, aby nas właśnie prowadził do tego paschalnego rozwiązywania problemów, z którymi się spotykamy. Jezus swoją potęgę, swoją moc objawia wtedy, kiedy jest przybity do krzyża. Wtedy najbardziej rozprawia się, kiedy zmartwychwstaje, rozprawia się właśnie z szatanem. Podsumowując, jeszcze zwróciłbym tutaj uwagę na jedno słowo, piękne słowo, tak ono mi chodzi bardzo często po głowie, czym jest to miłosierdzie, prawda? To nie jest taka słabość, ale z drugiej strony to jest pewna słabość Boga, a słowo, które pochodzi z języka koptyjskiego, jednego właśnie tutaj z tych języków z pierwszych wieków Kościoła, z Egiptu, i tam wymyślili takie słowo, tement shanhtef, na określenie miłosierdzia. Co to jest to miłosierdzie? Etymologicznie jest to choroba serca. Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, ale Bóg właśnie ma to słabe serce. Przychodzą takie momenty, kiedy Pan Bóg też się, można powiedzieć tutaj po ludzku, wzrusza. Pan Bóg jest wielki, potężny, mocny, ale Bóg jest tym Bogiem miłosiernym. I niech właśnie nas też czasami w naszym życiu, niech też nas czasem zaboli serce, żebyśmy nie za bardzo dawali się tutaj ponosić jakimś emocjom, czy broń Boże, pragnieniom zemsty, żeby też w naszym sercu był ten ból, który jest w sercu Boga. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy, od tych słów żeśmy rozpoczynali, tymi słowami chciałbym zakończyć, słowami niedzielnego psalmu. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny, bardzo wierny, wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Naprawę świata rozpocznij przede wszystkim od mojego własnego serca.
Ksiądz dr Tomasz Bąk, dziękujemy bardzo za dzisiejszą wizytę i komentarz Pisma Świętego, pozdrowienia dla najbliższych, tak, dla znajomych.
Dziękuję, to jest taki przywilej, który tak tutaj ojciec daje. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich rodziców przede wszystkim. Pozdrawiam panią Małgosię i Eugeniusza Walów z Owczar koło Gorlic, mojego księdza proboszcza, księdza dziekana Jerzego Paradysza, księdza prałata Stanisława Schneidera. Pozdrawiam wszystkich moich studentów i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.